Terapia metodą integracji sensorycznej określana jest mianem naukowej zabawy. Na czym ona polega, do jakich może doprowadzić efektów i kto może z niej skorzystać, o tym mówić będziemy w tej audycji. Gośćmi programu są Monika Korzuchowska-Dojlido, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Andrzej Cwaliński, wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I Aleksandra Olszewska, terapeutka integracji sensorycznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy o Autyzmie, wiedzy o zaburzeniu rozwojowym. Przypomnijmy, na czym ono polega, jakie liczby Polaków może dotykać.
Autyzm jest jednym z całościowych zaburzeń rozwojowych. Jeżeli może zacznę od jaka jest skala zjawiska, to trudno jakby określić, jeżeli chodzi o ilość populacji osób w Polsce. Badania były robione kilkanaście lat temu przez Fundację Synapsis, one dotyczyły tylko i wyłącznie województwa mazowieckiego. Myślę, że można tutaj powołać się na pewne dane światowe z tak zwanego raportu kalifornijskiego i te dane z roku 2010 wskazywało na to, że 1 na 80 osób to jest osoba ze spektrum autyzmu.
Czyli z jakimiś nawet niewielkimi...
Dokładnie tak, posiada jakieś tutaj cechy z katalogu.
Nie znaczy to, że to będzie bardzo widoczne i że to wymaga jakiejś szczególnej terapii. Ja przygotowując się do tego programu znalazłem różne liczby. Było to właśnie od jednej osoby na 100 do 300. Więc ten przedział możemy sobie przyjąć.
Chcę podkreślić, że te dane są już dość tak sprzed 7 lat. A obserwując, jak zwiększa się populacja osób ze spektrum autyzmu na przełomie chociażby 10-20 lat, to zjawisko jest dość powszechne. Mówi się czasami o epidemiologii autyzmu, więc myślę, że w przeciągu tych 7 lat ta grupa jest znacznie bardziej liczna.
Ale czy mówi się dlatego, że więcej takich osób jest rzeczywiście, czy też metody rozpoznawania się poprawiły i szybciej, łatwiej jesteśmy w stanie to zdiagnozować?
Myślę, że i jedno, i drugie, dlatego że metody są teraz już zdecydowanie bardziej dopasowywane po pierwsze do tego środowiska, w którym żyjemy, czyli do Polski i do naszych warunków też życia. A z drugiej strony osób z autyzmem po prostu też przybywa. Żyjemy coraz szybciej, coraz mniej zdrowo jemy, żyjemy byle jak, otaczamy się różnymi zanieczyszczeniami, które mają bardzo mocny i zdecydowany tak naprawdę wpływ na funkcjonowanie człowieka.
To w takim razie spróbujmy teraz powiedzieć takie główne jakieś objawy, czym to się przejawia, kiedy się zaczyna.
Tutaj chcę wspomnieć a propos też epidemiologii jeszcze, zaczynając od tego, że dane diagnostyczne też nie są stałe. One na przełomie lat, od lat roku 43, kiedy po raz pierwszy Leo Kanner zaobserwował wśród dzieci zaburzenia, o których dzisiaj mówimy, że są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego kryteria diagnostyczne ulegały ciągłym przemianom.
I stąd też może być większa
liczba. I one są,
liczba.
Podejrzewam, że dalej będą ulegały zmianie.
No jak
na chwilę obecną, korzystając z amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ICD-10, zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozujemy na podstawie zaburzeń w tak zwanej triadzie autystycznej. Co to jest ta triada autystyczna? Chodzi tutaj o to, że obserwujemy w trzech obszarach zaburzenia. Te zaburzenia mają charakter nie koniecznie ilościowy, ale charakter jakościowy. I pierwszym obszarem zaburzeń to są zaburzenia interakcji społecznych. Drugim takim obszarem to są zaburzenia jakościowe, zaburzenia porozumiewania się, komunikacji zarówno tej werbalnej, jak i niewerbalnej. Trzeci obszar dotyczy stereotypowych wzorców zachowań. To tak najogólniej, najprościej.
No właśnie, a czy z tymi zaburzeniami można funkcjonować na co dzień w społeczeństwie?
Można, ale jest to bardzo trudne. I w zależności jeszcze od tego, jak nas odbiera środowisko i jak my sami w tym środowisku siebie widzimy, w taki sposób można funkcjonować. Jeśli mamy zaburzony obraz swojej osoby i nie przejmujemy się tym, nie widzimy nic złego w tym, że środowisko źle na nas patrzy, to myślę, że poradzimy sobie bardzo dobrze. Tylko, że jeśli samoocena takiej osoby nie wskazuje na to, że ona sobie radzi z tą innością na zewnątrz albo jest uczestnikiem różnych wyzwisk albo takich potępiających jej zachowanie różnych zdarzeń, to wtedy zdecydowanie takiej osobie jest trudniej, wtedy coraz bardziej wyłącza się ona, izoluje się od świata i zamyka się tylko i wyłącznie tak naprawdę w gronie najbliższych, a również ich przez nich często też niekoniecznie te zachowania bywają akceptowalne, bo nie są rozumiane i wtedy jest bardzo trudno.
Czyli w tej sytuacji to nieświadomość tego człowieka, który jest dotknięty tym zaburzeniem rozwojowym jest najistotniejsza, a świadomość otoczenia.
Jego świadomość też, ale tak naprawdę to bardzo często otoczenie nawet wśród nas zdrowych, normatywnych osób tak naprawdę determinuje o naszych postawach, o naszym zachowaniu. Także w tym przypadku myślę, że zdecydowanie łatwiej takim osobom się funkcjonuje.
No czyli czasem zdarza się, że ludzie, nazwijmy ich bez żadnych zaburzeń, znajdują się w sytuacji społecznej, w której ich reakcje są nawet drastycznie nieracjonalne.
Jasne.
No to co się dziwić, jeśli ktoś ma inne postrzeganie? A jeśli chodzi właśnie o te zaburzenia, kiedy one się zaczynają, czy te autystyczne?
Kryteria diagnostyczne, te, które aktualnie obowiązują w Polsce i w Europie, tak, bo one są już odmienne, troszeczkę różnią się, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam jest inna klasyfikacja, na chwilę obecną to klasyfikacja DSM-5. Czym one się objawiają, którego okresu dotyczą? Najczęściej według tych kryteriów obowiązujących w Europie są zaburzenia dotyczą, pojawiają się w pierwszych 3 latach życia dziecka. Więc często
ale
też
już od okresu płodowego mogą się rozwijać.
Może tak być, ale nie musi. Może nastąpić regres w rozwoju. Tak, właśnie przed ukończeniem 3 roku życia dziecka.
Są rodzice, którzy na przykład często mówią, że moje dziecko urodziło się już inne i się inaczej od początku zachowuje. I tak naprawdę tutaj zdarza się, że diagności proszą o różnego rodzaju nagrania właśnie takich dzieci i na tej podstawie zdarza się, ale to bardzo rzadko się tak naprawdę zdarza, że rodzice aż tak bardzo mocno, wnikliwie obserwują swoje dziecko i są w stanie zauważyć te różnice pomiędzy zdrowymi dziećmi, a dziećmi już właśnie z jakimś zaburzeniem. Natomiast najczęściej mówi się to o wieku 2 lat, 2,5. To jest taki decydujący, taki powiedziałabym moment, chociaż w przypadku mowy, kiedy tej mowa się w ogóle nie pojawia, kiedy nie ma głoskowania, ani każdych następnych etapów związanych z rozwojem. Mówi się też, że wiek około 2 lat jest to też taki pierwszy rozwój społeczny, takie wchodzenie dziecka właśnie w takie życie społeczne, nawiązywanie relacji nie tylko z osobą dorosłą, no bo ta, jak wiadomo, może być różna w zależności od funkcjonowania tej osoby dorosłej, tak, jej temperamentu i tak dalej. Natomiast w zależności od tego, jak ten rówieśnik, wtedy 2-latek, wchodzi w sposób nawiązywania jakiegoś kontaktu, bycia w grupie, odnajdywania się, to jest też taki moment, w związku z tym, że autyzm bardzo często obserwujemy zachowania różne, kiedy można zacząć tak jakby domniemywać i zacząć diagnozować, mieć już taką pewność diagnostyczną, że tak, to jest autyzm albo nie. Chociaż w niektórych przypadkach tak naprawdę trzeba jeszcze obserwować, bo wiele czynników może mieć po prostu na to wpływ.
A jak państwo oceniają świadomość w ogóle Polaków na temat autyzmu?
Ja myślę, że co innego świadomość, a co innego takie nasze po prostu zachowania. Bo bardzo często jak już spotkamy ludzi na ulicy, zrobimy sobie sondę.
No ale to niektórzy mówią, że to choroba jest.
Bo to jest trudne do zrozumienia, że łatwiej jest nazwać to chorobą w myśl, że ewentualnie da się to może wyleczyć, bo coraz częściej się słyszy o takich przypadkach wyleczenia, niż zrozumieć, że jest to zaburzenie rozwojowe, że to jest coś, co jest związane z rozwojem takiego i funkcjonowania po prostu społecznego, na przykład człowieka. Myślę, a tutaj trudno dać pigułkę.
Czasami to, że niektórzy mówią o autyzmie chociażby jako o chorobie, bierze się, podejrzewam, też stąd, że powtarzamy. Ludzie powtarzają pewne opinie, zasłyszane też często w mediach, tak? I wydaje się, że jeżeli ja słyszę pewne informacje, pojawiają się w wiadomościach, czy też w prasie i jest mowa o autyzmie jako chorobie, więc później wydaje się, że to, że jak najbardziej jest prawidłowa nazwa, prawidłowe określenie na to właśnie zaburzenie.
Bo tak naprawdę to te dzieci, potem osoby dorosłe w ogóle nie są chore. W sensie wszystko u nich funkcjonuje normalnie, poza tym jednym
tak,
właśnie
elementem
społecznym. No.
Znaczy nie tylko społecznym, bo to w grę wchodzą, tak jak dzisiejszy nasz temat, czyli zaburzenia sensoryczne. Są też trudności poznawcze, czyli po prostu z procesem uczenia się i wiedzy. Także tych procesów jest sporo.
Co to jest właśnie ta integracja sensoryczna? Może państwo odpowiedzą.
Integracja sensoryczna jest to proces organizowania wrażeń dostarczanych do organizmu, czyli umiejętność odbioru bodźców, które dostarcza nam nie tylko środowisko, ale także nasz organizm. Umiejętność prawidłowego takiego poszufladkowania ich w głowie, ułożenia i wykorzystywania tych informacji w celowym działaniu, czyli w najzwyklejszych tam reakcjach adaptacyjnych na to, co nam się w życiu przydarza i co nas spotyka.
Czyli inaczej mówiąc, jeżeli coś widzimy, czegoś słuchamy, mamy jakieś wrażenia stanu naszego emocjonalnego, czy też dotykamy czegoś, czujemy cokolwiek poprzez ruch i tak dalej, to to wywołuje w naszym mózgu jakieś określone, powinno wywoływać tak. jakieś określone reakcje.
Ale
o właśnie.
Nie zawsze tych reakcji jesteśmy świadomi, bo tak naprawdę, żeby być świadomym odbierania tych wszystkich bodźców, to trzeba, proszę sobie wyobrazić, że idziemy lasem, najlepiej bez butów, żeby to wszystko móc super sobie czuć. Idziemy lasem, czujemy igiełki, no bo w lasie są igiełki, czujemy gałązki, czujemy piasek i to wszystko inne. My to już kiedyś jako dzieci ewentualnie przeżyliśmy i nasz odbiór tych bodźców już jest bardziej kiedyś tam w myślach poukładany. My bardziej się skupiamy na tym, może na zapachu, może na wyglądzie, bo las się zmienia, może teraz mamy takie drzewa, innym razem szliśmy inne drzewa. Natomiast odbiór tych bodźców jest taki, tak jak powiedziałam, on się w naszych mózgach tak naprawdę kształtuje. W przypadku osób z autyzmem może być bardzo wybiórczy, bo osoba nie zwróci na to uwagę, że teraz mamy zielone liście, a nie na przykład brązowe, a zwróci uwagę na to, że właśnie coś ją bardzo mocno kuje, albo że ten piasek jest bardzo taki czarny, a może być brązowy, a może być jasny, a może chodzić o to, że ptaszek przed chwilą tak przeleciał i ona już nie widzi nic innego, tylko słyszy tego ptaszka.
Ale pani powiedziała o osobach z autyzmem, a ja chcę jednak powiedzieć, że ta integracja sensoryczna dzieje się w każdej głowie.
Zdecydowanie
u każdego
tak.
dziecka i potem w dalszej części te doświadczenia, które nabywamy, to również jest składnik tej integracji sensorycznej. Czyli zostawmy
tak.
może grupę osób z zaburzeniem, a porozmawiajmy o samej właśnie integracji sensorycznej, która dotyczy dokładnie wszystkich.
Dobrze. Więc no tutaj przykład osób ze spektrum autyzmu jest o tyle dobrym przykładem, że u dzieci z autyzmem te reakcje są często wygórowane i one są takie jasne i czytelne bardzo.
Bo to są dużo dalej tak. posunięte zaburzenia rozwojowe, natomiast... ale dzieci mają różne zaburzenia rozwojowe tak. na różnym etapie i to jest właśnie tu pewien problem z tą integracją sensoryczną.
Tak, sama metoda powstała w celu pracy z dziećmi, które mają trudności w uczeniu się. I u których występują problemy z zachowaniem. To było powodem tego, że Jen Ayers 40 lat temu w Stanach zaczęła zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. W międzyczasie ta terapia już w tej chwili jest wykorzystywana właśnie również dla dzieci z autyzmem, ale także z różnymi innymi problemami, dysleksji, dysortografii. Tak naprawdę poszukuje się... właśnie było, że w tej metodzie, w zaburzeniach integracji sensorycznej.
Jak już na wstępie wspomniałem, mówi się o tym, że jest to naukowa zabawa. Dlaczego?
Tak, mówi się o tym, że jest to naukowa zabawa, ponieważ zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. Uczymy dzieci doświadczania właśnie poprzez zmysły, poprzez zabawę różnych rzeczy i takiego kontrolowanego zdobywania tych informacji, których one same niekoniecznie potrafią, albo nie potrafią ich same znaleźć w środowisku, bo nie szukają, albo mają trudność w zorganizowaniu ich. Dlatego też w czasie zajęć często mówimy, podkreślamy, co, jaką ma fakturę, czy jest przyjemne, czy nieprzyjemne. Czyli tak naprawdę są to takie zajęcia właśnie w formie zabawowej, bo muszą sprawiać przyjemność, bo wtedy dzieci najlepiej się uczą. Ale mają bardzo złożone podłoże i są naprawdę mocno zaplanowane przez terapeutę i mimo takiej niewinnej formy mają przyczynić się do tego, żeby dzieci lepiej analizowały właśnie te bodźce, które docierają do nich z zewnątrz i umiały to wykorzystać.
Mówi się, że ta integracja sensoryczna zaczyna się już w wieku płodowym praktycznie, a kończy mniej więcej do siódmego.
Około siódmego roku życia.
Właśnie,
tak.
Czyli wtedy, kiedy jeszcze nie poszliśmy do szkoły i gdzie już jesteśmy tak naprawdę oddani tylko i wyłącznie do tego życia społecznego, poza rodziną, poza tymi najbliższymi, którzy z reguły wiedzą dużo więcej o nas, często podpowiadają i reagują też nie tak jak społeczeństwo ogólnie.
Dlatego tak często mówi się o tym, że dzieciom trzeba dawać wolną przestrzeń do odkrywania świata. Dawać im możliwość pobiegania boso, popróbowania trochę zabawy w kałuży, pobawienia się piaskiem, pobawienia się wodą, a także różnymi innymi fakturami. Bieganie po łące, odkrywanie, dotykanie, sprawdzanie, ponieważ w ten sposób pozwalamy im poznawać świat, tak jak właśnie pani Aleksandra powiedziała, doświadczać. A ilość doświadczeń, które dla organizmu damy, dla tych naszych zmysłów, pozwala lepiej funkcjonować w świecie i lepiej go oceniać.
Czyli jeżeli docierają do nas jakieś bodźce, bo sensoryczne to bodźcowe, to
dokładnie
po polsku, więc jeśli docierają te bodźce, to one powodują jakąś reakcję i my, jeżeli mamy doświadczenie, no to natychmiast sięgamy po to doświadczenie i wiemy, aha, to jest takie i takie, bo już kiedyś się z tym zetknąłem. I właśnie tego trzeba w odpowiednim czasie nauczyć to dziecko, żeby ono później już nie błądziło, nie zdziwiło się, nie reagowało lękiem, czy też...
Powiem nawet inaczej, w czasach, kiedy mamy tak dużo cyfryzacji różnej, kiedy już najmłodsze dzieci tak naprawdę używają komórek, bo są fajne, kiedy one siedzą przez cały czas w jednym miejscu, kiedy mają głowę pochyloną, kiedy poznają tylko i wyłącznie świat wirtualny, będzie im później trudno nabrać tych wszystkich doświadczeń i wiedzy sensorycznej w sytuacji, kiedy pójdą już do szkoły i będą musieli ten świat odkrywać z pozycji ławki.
A zanim przejdziemy do tej terapii, do szczegółów, na czym ona polega, może spróbujmy odpowiedzieć na takie pytanie. Kiedy rodzice mają szansę zauważyć, czy w ogóle dostrzec, że coś jest nie tak w odbieraniu bodźców, które docierają do dzieci? Pani Monika Kożuchowska-Dojlido jest akurat mamą dwójki dzieci i ma przebogate doświadczenia.
Kiedy zauważyć, to tak naprawdę w każdym momencie, kiedy porównujemy, a rodzicom często się to zdarza, różnego rodzaju zachowania moich dzieci do dzieci innych. Jeśli okazuje się, że dopóki tak naprawdę dziecko nie przejawia takich zachowań bardzo częstych i takich bardzo specyficznych, jak na przykład skakanie i machanie sobie rączkoma przy uchach, czy takie poklaskiwanie dłońmi bez jakiejś okazji, że tak się wyrażę, no to tak jakby tutaj się takiej szczególnej uwagi nie zwraca. I
bo
tak
na
naprawdę...
początku to pani w ogóle nie myślała nigdy, że to jest jakaś integracja sensoryczna. Pani po prostu widziała swoje dzieci.
Nie, tak, dokładnie tak. I tak naprawdę w momencie już tak jakby diagnozy, kiedy opowiadaliśmy, co nas niepokoi, terapeuta, który nas diagnozował, powiedział, że to są na przykład zaburzenia sfery sensorycznej. Ojejku, co to takiego jest?
No
to ja was wyślę do takiej pani i ona tam wam wszystko wytłumaczy. I rzeczywiście my mieliśmy szczęście, że dotrafiliśmy do takiej pani, która nam wszystko, bo tak naprawdę już 8 lat opiekuje się naszym synem. I ona nam wszystko bardzo konkretnie wyjaśniła, powiedziała, co mamy robić, czego mamy nie robić, powiedziała, co mamy robić, w jakiej częstotliwości, jak mocno naciskać, jak mocno przyciskać, jak mocno bujać. I chociaż wydaje się to bardzo prozaiczne, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy nasz syn nie da rady wyjść z domu bardzo często bez takiej terapii. A jeśli wyjdzie, to może właśnie przejawiać, tak jak pani Ola wcześniej powiedziała, trudne zachowania, może niekoniecznie wiedzieć, gdzie się właśnie znajduje albo w jakiej pozycji ma swoje własne ciało, ponieważ właśnie ta terapia pozwala na takie doświadczenia. Jak to się objawiało u Tomasza? Coś, co bardzo mocno zauważyliśmy i co mi jako mamie sprawiało bardzo dużą trudność, to jest to, że jak mój syn mnie przytulał albo łapał tak jak człowieka za rękę, na przykład za jakąś tam wyższą, na przykład za przedramię, to mój syn, taki malutki, ten 2,5-letni, zostawił mi 5 małych siniaczków na ręce. Ponieważ on mnie tak bardzo mocno ściskał, że zostawił mi siniaki na ręce. I my otrzymaliśmy taki program stymulacji sensorycznej do domu, który musieliśmy wykonywać bardzo konkretnie, w konkretnych sekwencjach, w konkretnych zachowaniach, właśnie poprzez dociski całego ciała, a również dociski rąk, naprzemienne, raz takie mocne, piłką, różnymi fakturami. Okazało się, że da się teraz zrobić i my czujemy przyjemność z przytulania swojego dziecka i tego, że on nas dotyka, dlatego że jego dotyk nas wcześniej bolał.
Czyli te bodźce zostały jakby uregulowane.
Dokładnie tak. I na tym to są też właśnie też duże zalety. Tak, dlatego, że w integracji sensorycznej możemy mówić o takich trzech obszarach. Albo nadwrażliwości, albo niedowrażliwości, albo o tak zwanym białym szumie, o czym na pewno pani Ola zdecydowanie więcej mogłaby powiedzieć niż ja mama. Natomiast nasze dzieci bardzo często doświadczają albo nadwrażliwości, albo niedowrażliwości. Podobnym przykładem z naszego życia było ciepło-zimno. Nasz syn płakał, wrzeszczał w niebogłosy, jak był kąpany w ciepłej wodzie. Było mu wszystko dobrze i był szczęśliwy, jak się wykąpał w lodowatej, zimnej. Dokładnie to samo mieliśmy z gotowaniem obiadów. Ja mogłam synowi podawać obiad prosto z lodówki. On wcale nie musiał być ciepły, wręcz przeciwnie. On i tak odczekał tyle, aż obiad tak zwanie zdębieje, żeby móc go zjeść. I tutaj okazało się, że też wystarczy parę prostych ćwiczeń. To było naprzemienne, na przykład pryskanie pryskaczem do twarzy, do ust. Raz ciepłą, raz zimną wodą. Znaczy tych ćwiczeń było mnóstwo przez lata, bo te zaburzenia się tak naprawdę co jakiś czas zmieniają i trzeba stosować też może inne sposoby, bo dziecko się też do nich przyzwyczaja i może różnie reagować na dokładnie to samo ćwiczenie. one sprawiły, że nasz świat z naszymi dziećmi był po pierwsze łatwiejszy, nam było prościej je nie tyle akceptować, co rozumieć i cieszyć się z ich obecności na co dzień. A tak naprawdę to jest bardzo trudne. Nawet to, że dzieci bardzo często mówi się, och, jaka niezdara. Oj, chodzi, zaczepia się, na prostej drodze się zaczepi. Ale to właśnie ci terapeuci po przeprowadzeniu, którzy zajmują się właśnie tą metodą, po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnozy, po patrzeniu na dziecko, stosują pewnego rodzaju ćwiczenia z równoważniami, z huśtaniem się, ze skupianiem uwagi jednocześnie na tych przyrządach, które sprawiają, że później dziecko jest w stanie przejść dany okres drogi prosto, nie zaczepić się, jest wszystko w porządku. A to może prowadzić do następnych takich, powiedziałabym, sukcesów, bo nasz syn, który naprawdę na tak zwanej prostej drodze się potykał, teraz jeździ rowerem. Jeździ rowerem zygzakiem, mieści się w ścieżce rowerowej, ale my już możemy sobie pojechać na trasy nawet 30-kilometrowe jednego dnia i czerpać razem przyjemność z przebywania razem. A bardzo często w przypadku osób z autyzmem jest to bardzo trudne. I często też dzieci właśnie mają taką trudność z uczeniem się jazdy na rowerze, chociażby ze względu na to, że mają problem z równowagą, no i rodzice, ojejku, ma już 5 lat, a jeszcze nie jeździ na rowerku. Ojejku, albo ciągle chce jeździć na 4 kółkach. Ale to są właśnie te ważne procesy, na przykład równowagi, które zachodzą w ciele właśnie takiego młodego człowieka i one sprawiają, że on jeszcze nie jest gotowy, on jeszcze nie umie nam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ale tak właśnie jest, bo to są nasze zmysły, które pozwalają nam na funkcjonowanie.
Czyli z tego, co pani mówi, wynika, że ta metoda terapii integracji sensorycznej, czyli bodźcowej, może doprowadzić do efektów, że da się funkcjonować prawie normalnie, można tak powiedzieć, wyłączając pewne niespodziewane sytuacje, których na co dzień mamy bardzo dużo. Mówimy dziś w audycji o integracji sensorycznej, czyli o tym, jak odbieramy bodźce, jak na nie reagujemy, a tego uczymy się praktycznie właściwie od okresu płodowego do 7 roku życia i dotyczy to wszystkich dokładnie, bo u wszystkich takie same procesy zachodzą. Chodzi o to, że nasz mózg w pewien sposób integruje, czyli łączy różnego rodzaju bodźce i z nich wypływają pewne wnioski i nasze reakcje. Tak w skrócie można powiedzieć prostym językiem, o czym dzisiaj mówimy w audycji, że chodzi o zintegrowanie tego, co się dzieje w naszej głowie. W niektórych głowach dzieje się trochę inaczej, bo mają pewne zaburzenia. Ja bym zaryzykował nawet taką teorię, że chyba wszyscy jakieś tam zaburzenia niewielkie mamy, prawda?
Tak, można tak powiedzieć, bo jest na pewno wśród nas mnóstwo osób, które nie lubią metki, które gdzieś tam w ubraniu gryzie, albo swetra z wełny.
Albo szwów, które w ogóle istnieją.
Tak, tak. I to są takie rzeczy, które już mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej, czyli tu w tym przypadku akurat o wrażliwości takiej dotykowej. Natomiast czy jest to rzecz, która zaburza nasze funkcjonowanie na co dzień? Niekoniecznie, bo niektórzy po prostu wytną metkę, albo ktoś nie kupi swetra z wełny. Więc o ile jesteśmy w stanie sobie poradzić z takimi problemami w jakiś własny sposób, to nie traktujemy tego jako zaburzenia, które wymaga terapii. Natomiast są takie rzeczy, zdarza się, że taka metka w ubraniu, czy właśnie szef, którego teoretycznie nie ma, jest dla kogoś tak nieznośny i tak utrudniający funkcjonowanie, że uniemożliwia w ogóle jakąkolwiek pracę, koncentrację na tym, co się dzieje dookoła.
Myślę, że jeszcze różnica diagnostyczna w tym zakresie może polegać na tym, że te osoby zaburzone mogą na przykład nie wiedzieć, że to chodzi o tą metkę, czy chodzi o ten szef, bo my jako zdrowi to gdzieś tam sobie dojdziemy do tego, a te osoby nie wiedzą i mogą prezentować zupełnie różne zachowania, na które my nie wpadniemy, że to może chodzić o metkę.
No i właśnie teraz przejdźmy do tej metody terapii.
Terapia zaczyna się tak naprawdę od diagnozy, bo jeżeli przychodzą czy rodzice, czy ktoś zgłasza się właśnie z taką trudnością, która uniemożliwia mu funkcjonowanie, z reguły są to rodzice dzieci mówiące o tym, że właśnie, że źle się uczy, albo że nie radzi sobie, albo tak jak tu pani Monika wspominała, że może się potyka i tak jakoś, no niby idzie, ale mógłby tak
lepiej.
Lepiej. I jeżeli pojawiają się takie wątpliwości rodziców, czy nawet terapeutów w przedszkolu, bo bardzo często już w przedszkolu terapeuci zauważają takie rzeczy, to wtedy się idzie do terapeuty integracji sensorycznej w celu obserwacji lub diagnozy. I tutaj terapeuta powinien przeprowadzić taką diagnozę, wykonuje odpowiednie ćwiczenia i zabawy z dziećmi. Oczywiście przeprowadza też obszerny wywiad z rodzicami i pyta o właśnie, są takie specjalne ankiety, w których się zaznacza informacje, o których właśnie na co dzień możemy nie pomyśleć, kiedy ktoś pyta, czy coś jest nie tak, a są to rzeczy takie jak na przykład to, że ktoś nie lubi obcinać paznokci włosów albo myć zębów, albo ma trudności z jedzeniem, albo właśnie tak jak pani Monika podawała tu przykład syna, że je tylko zimne, albo żuje posiłek, no 2 godziny je śniadanie. Jak się zbierze tą ankietę, poobserwuje się dziecko, jego spontaniczną aktywność i też wybrane próby diagnostyczne, to wtedy terapeuta jest w stanie ocenić, czy występują zaburzenia procesów integracji sensorycznej i czy dane dziecko wymaga terapii, czy są to rzeczy, z którymi można sobie poradzić w domu poprzez konkretne działania przygotowane również przez terapeutę integracji sensorycznej, czy należy jednak regularnie uczęszczać na terapię i dodatkowo na przykład prowadzić dietę sensoryczną.
Czy takie zgłoszenie się od razu mówi o tym, że już dziecko ma zaburzenia autystyczne, czy jakieś tam...
Nie, tutaj no tak jak już wspominaliśmy, zaburzenia integracji sensorycznej pierwotnie były i cała metoda powstała dla dzieci w normie intelektualnej. Dlatego też absolutnie to nie jest tak, że prawda, że jeżeli ma zaburzenie integracji sensorycznej, to na pewno ma autyzm.
Czyli tutaj nie dodajemy łatki od razu, tylko staramy się pomóc.
To też jest tak, że te zaburzenia integracji sensorycznej to nie zawsze są tak poważne rzeczy, które trzeba jakoś długofalowo właśnie poddawać terapii.
Zdarza
się, że dzieci tak naprawdę już 6 miesięcy w niektórych przypadkach terapii jest w stanie pomóc dzieciom właśnie, aby lepiej organizowały się w działaniu, czy też odbierały bodźce i funkcjonowały jak neurotypowe dzieci, czy przeciętny przedszkolak. Natomiast zdarza się, że ta terapia trwa dużo dłużej. Na przykład tutaj, jak rozmawialiśmy o dzieciach ze spektrum autyzmu, może się zdarzyć tak, że taka integracja sensoryczna jest im trwale potrzebna, ponieważ to nie jest tak, że zaburzenia integracji sensorycznej można wyleczyć. Można je tak jakby zaopatrzyć w odpowiedni program sensoryczny.
Przyzwyczaić.
Albo tak, przygotować dziecko do analizowania czy tych bodźców, które docierają z zewnątrz i do prawidłowego sobie właśnie wykorzystywania ich w działaniu. Czyli można to wielokrotnie przećwiczyć, tak żeby przygotować dzieci do sprawniejszego funkcjonowania.
A w takim codziennym funkcjonowaniu pani w pracy, jak często zdarza się, że trafiają po prostu dzieci, które mają jakieś zaburzenia, czegoś nie umieją, czegoś nie potrafią, do czegoś nie mogą się przyzwyczaić? I jak to można porównać do tych dzieci, które już mają stwierdzone zaburzenia?
To znaczy, to jest tak, że właśnie najlepszym takim narzędziem diagnostycznym do oceny tego, czy dziecko ma zaburzenia, czy jest na przykład po prostu bardzo żywym dzieckiem, to są te narzędzia diagnostyczne, czyli testy, które przeprowadzamy. Natomiast to jest tak, że czasami to rodzice mają wrażenie, że ich dzieci są zanadto żywe na przykład.
Bo się obawiają, że to jest nienormalne. Tak.
Często na przykład w czasie diagnoz, chociaż tutaj właśnie Andrzej ma większe doświadczenie, okazuje się, że to nie jest autyzm, tylko to są nasilone zaburzenia sensoryczne. Także wydaje mi się, że nie warto się tego bać, po prostu pójść sprawdzić. A jeśli nawet to miałby być autyzm, to wcześniej zdefiniowany autyzm jest jak najlepszą szansą dla samodzielnego funkcjonowania takiej osoby. Także nie należy tego utożsamiać. To prawda, osoby z autyzmem mają szczególnie nasilone te zaburzenia, ale tak jak...
Chociaż też nie zawsze.
Dokładnie, chociaż tak jak pani Ola też powiedziała, jakby... Jeśli dzieci mają trudności w uczeniu się, jeśli mają dysleksję, dysgrafię, te ćwiczenia wykonywane również bardzo często o tych programach, mówimy tutaj sensorycznych, czy tej dzieci sensorycznej, zadane do domu i wykonywane przez rodzica mogą bardzo dużo pomóc, po prostu dla jego funkcjonowania.
Czyli dobrze przygotowany rodzic, czy opiekun, wychowawca jest w stanie pomóc dziecku,
tak,
które ma pewne jakieś zaburzenie i ono jest do skorygowania.
Zdecydowanie tak. I ważne jest, żeby tak naprawdę możliwie wcześniej, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to dobrze by było nie wypierać tej myśli, że nie, on na pewno, to jeszcze jest czas. Zawsze warto wcześniej zdiagnozować takie zaburzenia, bo tak jak tutaj mówiliśmy o tym, że ten proces integracji sensorycznej się zaczyna w wieku płodowym i trwa do tego 7 roku życia, on tak naprawdę trwa dłużej, bo trwa do momentu, aż jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować i no, albo się uda, albo będziemy cały czas coś poprawiać, ale w tym okresie dziecięcym on jest najintensywniejszy i tu najszybciej jesteśmy w stanie oczekiwać efektów i wprowadzać te zmiany.
A jaka jest zależność między dietą sensoryczną a programami stymulacji sensorycznej?
Znaczy, w tej chwili mówi się o tym, że dieta sensoryczna to są odpowiednio przygotowywane ćwiczenia dla dzieci. Właśnie pod kątem, dla każdego dziecka są bardzo silnie zindywidualizowane. One mogą się powtarzać wśród różnych dzieci, mogą się pojawiać takie same zabawy czy ćwiczenia, ale zawsze są dobrane w konkretnej ilości. Określona jest właśnie rodzaj, kolejność tych ćwiczeń, ilość powtórzeń i częstotliwość, jaką należy je wykonywać. Rodzice też dostają, jeżeli, bo czasami też nie tylko rodzice, ale terapeuci w szkole wykonują takie ćwiczenia, to zarówno jedni, jak i drudzy dostają informacje o tym, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że tej zabawy stymulacyjnej czy diety sensorycznej było za dużo i wtedy też natychmiast są proszeni o informacje dla terapeuty.
Jaki ta dieta, to słowo dieta w tym przypadku ma związek z prawdziwym jedzeniem?
Z dostarczaniem bodźców.
Tak.
Z wyborem tych bodźców.
Karmimy bodźcami, tak bym to wytłumaczyła. Natomiast też tutaj, jak poruszył pan już temat diety...
No to właśnie, też, żebyśmy nie pomylili pojęć.
To też dieta ma duże znaczenie tak naprawdę w procesach integracji sensorycznej również, bo też odbiór tego, co my mamy w środku, czyli takich bodźców interoceptywnych, jest też potrzebny do tego, by się ta integracja sensoryczna odbywała prawidłowo.
Czyli to, co jemy, czyli cukier, gluten, to wszystko naprawdę ma znaczenie, bo alergia, przypominam to już kiedyś o tym rozmawialiśmy, również może objawiać się po prostu hiperaktywnością po prostu u dziecka. Więc to jest po prostu wszystko bardzo ważne.
No a jeżeli byśmy spojrzeli na to, co dziecko w tej chwili, już co prawda powiedzieliśmy, że do 7 roku życia, ale pani sprostowała, że to może być
tak,
i dalej.
Może być troszeczkę
właśnie,
dłużej.
Więc jeśli dłużej, no to na ile szkoła w tej chwili jest przygotowana na to, żeby radzić sobie z takimi różnymi sytuacjami, z tą integracją sensoryczną?
Jeżeli chodzi o tak jakby terapeutów integracji sensorycznej, to oni też bardzo często przygotowują takie informacje dla pedagogów o tym, jak można uprościć dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej pobyt w szkole. Czyli na przykład mówi się o tym, że nie może być w przypadkach niektórych dzieci nie powinno być zbyt dużo rzeczy dookoła wiszących na ścianach, co jednak w szkołach czy w przedszkolach się bardzo często zdarza, bo może to zwiększać trudności w koncentracji. I takich, tak naprawdę, no moglibyśmy wymienić bardzo dużo takich rzeczy. I tak jak mówię, terapeuta przygotowuje takie wytyczne.
A ilu takich terapeutów jest w szkole?
To zależy w jakiej.
W naszym ośrodku, w szkolno-terapeutycznym opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z cechami ze spektrum autyzmu, mamy 3 terapeutów integracji sensorycznej.
Na 30 dzieci.
Na 30 dzieci, ale szkół ile mamy? Ja mówię o szkołach, natomiast... których...
Ja myślę, że jest to trudne.
Nie jest to już takim wielkim kryzysem, jak mogłoby się wydawać, bo myślę, że w tych placówkach, które znam w Białymstoku, są już terapeuci integracji.
Ale były klasy integracyjne i tam to podejrzewam, że przygotowani są
nauczyciele. Bo pan mówi o szkołach ogólnych.
Ja mówię o ogólnych szkołach, bo my nie mówimy o...
To myślę, że to jest jednak utrudniony dostęp. Myślę, że też wiedza tak naprawdę oscyluje w granicach takich myśli, że pójdzie dziecko, pobawi się na placu zabaw, to będzie dokładnie to samo, ale bardzo uczulamy, a już myślę, że szczególnie pani Ola też uczula, że to nie jest dokładnie to samo, to jest zaplanowany proces. Myślę, że ten dostęp jest trudniejszy, dlatego wiele organizacji albo szkół specjalnych tak naprawdę stawia na obecność takich terapeutów w swoich szeregach, ze względu właśnie na tą wagę tych bodźców sensorycznych w kształtowaniu człowieka.
I my tu nie mówimy koniecznie o tych osobach, które mają zdiagnozowane
dokładnie
spektrum autyzmu,
tak.
Tylko
tak,
mówimy tak. O jakichś zaburzeniach rozwojowych.
Na
tak
przykład
jak
dysleksja, trudności w nauce, dysortografia, to naprawdę ma duże znaczenie i
radzimy nie bać
się. Taką podstawą też tej integracji sensorycznej i pracy z dziećmi w zakresie integracji sensorycznej jest stymulacja układu przedsionkowego, czyli w zakresie przyspieszeń kątowych, czyli tych prędkości czy obrotów, czucia głębokiego, czyli różnych docisków, bo to jest taka baza tak naprawdę naszego funkcjonowania i dotyk jeszcze. I to jest ta baza, na której, jeżeli ona jest odpowiednio właśnie przygotowana, zintegrowana sensorycznie, to dzieciom jest się łatwiej koncentrować na tym, co się dzieje na kartce czy na tablicy. Dlatego też ważne jest, żeby jednak, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy jego dziecko za dużo nie biega, albo właśnie, tak się mówi, często przychodzą dzieci i rodzice mówią, że skaczą po ścianach, chodzą po ścianach, to warto przyjść i się dowiedzieć, bo czasami być może wystarczy kilka ćwiczeń, żeby było trochę spokojniejsze.
Tak naprawdę też tylko do wykonań w domu, niekoniecznie za każdym razem musi być przy tym procesie terapeuta.
No skoro pani powiedziała, że warto przyjść i powiedzieć i się dowiedzieć, to gdzie przyjść i gdzie się dowiedzieć?
Do terapeuty integracji sensorycznej. W Białymstoku jest kilka osób, które zajmują się tym prywatnie. No i też niektóre placówki też świadczą takie usługi w zakresie działalności gospodarczej.
Przed nami zmiana w uczeniu się. Będą inne szkoły, troszkę inne. Takie, które ja pamiętam. Pan pewnie też pamięta. Nie wiem, czy panie, nie chciałbym tutaj w to wnikać.
Pamiętam.
Jakie to może mieć wpływ dla właśnie osób, które mają pewne problemy z tą integracją sensoryczną?
Myślę, że sama reorganizacja szkolnictwa wydaje mi się, że nie będzie miała takiego dużego wpływu na same osoby z trudnościami rozwojowymi. Myślę, że ma to większe znaczenie dla nas, często rodziców, dla osób dorosłych, pracowników też wielu szkół. Dla samych dzieci na pewno nie będzie miało takiego znaczenia.
Czyli myślę, że
patrzę jakby na to trochę optymistycznie i myślę, że ta zmiana nie będzie zła.
No
myślę,
że zakładane takie formy kształcenia, może trochę inne, te, które do tej pory były traktowane jako innowacje, a teraz już powiedzmy po prostu na stałe będą, tak jak komunikacja alternatywna, czy zastępowanie właśnie tej komunikacji na przykład tabletami, to jest coś, co na pewno nabawa taki, znaczy to jest pozytywny tak jakby aspekt tego, natomiast myślę, że rodzice mogą się bać tego, że ich dzieci na przykład będą krócej w edukacji, albo na przykład będą musieli szukać jakichś dodatkowych szkół, albo szukać nowych wyzwań, na które do tej pory nie byli przygotowani, bo już do pewnego systemu się przyzwyczaili. Także to na pewno może być trudne, bo dzieci tak naprawdę przejdą każdy proces i z tym wszystkim jakoś będą sobie musiały poradzić. Tylko, że to jest trudne, bo to po prostu często się zmienia. Myślę, że to też jest takie trudne do ogarnięcia, bo mój rodzic to jednak pamięta co innego, później ja jako dziecko przeżywam co innego, a moje dziecko znowu będzie przeżywało jeszcze coś innego. I jakie zmiany będą po drodze? Czy to będą testy? Czy to będą opisówki? Do czego wracamy? Tak jakby czego na nowo kształcimy, uczymy te nasze dzieci?
Może się przydać pamięć dziadków, jeśli pamiętają.
Tak. To prawda.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli Monika Korzuchowska-Dojlido, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku. Dziękuję ślicznie Pani.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Cwaliński, wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję.
I Aleksandra Olszewska, terapeutka integracji sensorycznej. Również dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Wydanie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. Sugestie kolejnych tematów bardzo proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.